Kochani, to co mówiłem i podkreślałem tydzień temu. Mówiłem o tym, że rzeczywistość uzdrowienia jest rzeczywistością, która jest od początku do końca Biblii zapisana w Słowie. I nie tylko kwestia uzdrowienia, ale też wolności od demonicznych sił. Też kwestia pomyślności i w ogóle wyratowania i zbawienia od jakiejkolwiek przeciwności. Mówiłem o tym, że słowo zbawienie zawiera w sobie każdą formę ratunku. My dzisiaj w naszym religijnym, chrześcijańskim języku przyjęliśmy sobie w naszych, tak ułożyliśmy głowach, że kiedy mówimy zbawienie, to na myśli mamy życie wieczne w niebie. Ale w Biblii tak nigdy nie było. W Biblii to słowo ratunek zawsze dotyczy każdej dziedziny ludzkiego życia i tam zawiera również się odkupienie od konsekwencji grzechu. A te konsekwencje grzechu są różne. Oddzielenie od Boga, wieczne potępienie, ale też choroby, też upadek ziemi i też wszystkie złe rzeczy, które dzieją się tutaj. Więc mówiliśmy, że Biblia właśnie tak jest dobrze czytana i dlatego ta cywilizacja judeochrześcijańska tak się rozwinęła, właśnie ze względu na pozytywne poselstwo Biblii. I ludzie po prostu słysząc od Boga, który im się objawia jako ten, który ich ratuje, zaczęli to przyjmować i dlatego dzisiaj Biblia rozeszła się na cały świat i jest po prostu źródłem inspiracji dla wszystkich narodów na ziemi. I to jest taki początek, więc my nie powinniśmy z tej całej rzeczywistości wycinać tematu uzdrowienia tylko dlatego, że ich nie widzieliśmy, albo tylko dlatego, że nie bardzo jest to dla nas uchwytne, ponieważ raz te uzdrowienia się dzieją, raz się nie dzieją i jest różnie. Przypomnę wam też to, co powiedziałem tydzień temu, że właśnie to słowo różne bardzo często jest taką torpedą, która rozsadza, taką miną, która rozsadza naszą wiarę. Bo kiedy myślimy o uzdrowieniu, to myślimy w takich kategoriach, że no ten był uzdrowiony, ten nie był uzdrowiony. Ja raz byłem uzdrowiony, raz nie byłem uzdrowiony. Więc to różnie to bywa. No nie wiemy do końca, jak to jest. Nie wiemy, czy to demony powodują, czy zawsze, czy to tylko wirusy, a jak to się ma do tego rak, a jak to się ma do tego grzech. I po prostu no jest różnie. I powiedziałem coś takiego, że jeżeli chcesz budować swoje życie na takiej szerokiej wiedzy, że różnie to bywa, to nigdy nie zbudujesz nieporuszonego, trwałego fundamentu, który pozwoli ci stać w wierze i uchwycić się wiarą rzeczywistości, jaką jest Mesjasz, który jest też naszym uzdrowicielem. Więc wiecie, jeśli chodzi o słowo, my musimy przyjąć jednoznaczną postawę w naszym myśleniu i mówieniu, że uzdrowienie jest dla nas, jest wolą Bożą i mamy się go spodziewać i mamy go szukać i mamy wołać o to uzdrowienie. I mamy wierzyć. Wiecie, i pokazywałem różne fragmenty o tym, w jaki sposób Bóg uzdrawiał, ale też ten fundament wiary, że to się stało. Czytaliśmy też fragment z księgi, dzisiaj wrócimy do niego, z księgi Izajasza, gdzie jest powiedziane, że Jezus w swoim ciele na krzyż zabrał zarówno grzechy, jak i nasze choroby. I przez wieki jakoś te uzdrowienia, te choroby zeszły na drugi plan, i nie widzimy, że to są te same fragmenty słowa, które mówią, że całe konsekwencje złych wyborów w życiu, życia człowieka, jednostki, zostały zabrane w Chrystusie na krzyż, zarówno grzechy, jak i choroby. Więc mamy legalne prawo, żeby stać na tej obietnicy. Później mówiliśmy jeszcze o tym, co jest rzeczywistością prawdziwą w naszym życiu. Czy to właśnie różnie, co dostrzegamy, co zauważamy i te nasze wahania, czy to jest to, co jest prawdą o naszym życiu, czy coś innego. A w Słowie czytamy, że jedyną prawdziwą rzeczywistością jest Jezus Chrystus. A to wszystko na ziemi to są cienie. Więc teraz, kiedy podchodzimy do uzdrowienia, to musimy podejść w taki sam zdeterminowany sposób, żeby zamienić kolejność i powiedzieć, to co dotykam, smakuję, widzę, według Bożego Słowa jest mniej prawdziwe i mniej rzeczywiste, jak Jezus, który przyszedł na świat i o którym Ewangelia Jana mówi, że stał się Słowem, abyśmy my chodzili wszyscy w światłości. Więc teraz to my na nasze potrzeby, naszego zbawienia i naszych bliskich musimy dokonać transformacji umysłu, żeby rzeczywistością nazwać to, co jest Słowem, co jest Jezusem i co jest obietnicą, a to, co jest dla nas tym niby stąpaniem po ziemi, jak to mówimy, nazwać cieniem rzeczywistości. Więc wiecie, Biblia to w ten sposób pokazuje, że my ludzie naturalni na ziemi to mówimy tak. On chodzi nogami po ziemi, a z głową w chmurach. Ale według Słowa Bożego, to my mamy raczej głowę na ziemi, a stoimy na chmurach. I rzeczywistość jest tam, gdzie są nasze nogi. Czyli obłok obłok, w którym mieszka Bóg, w którym mieszkają wszyscy Jego świadkowie, którzy składają świadectwo, który jest Jego słowem, Jego chwałą, Jego obecnością. I wiecie, kolejna rzecz, którą jeszcze cały czas powtarzam to z zeszłego tygodnia, to co jeszcze mówiłem, to mówiłem o tym, że żebyśmy po prostu przez wiarę przyjmowali dla siebie uzdrowienia. Ponieważ przez ostatnich kilka lat, w wyniku też konferencji, też perspektywy nieba, całej tej sfery proroczej, którą zaczęliśmy rozwijać i o niej dużo mówić w Kościele, my dużo mówiliśmy o manifestacjach, znakach, Bożych poruszeniach, że to może tak się dziać, tak, o złotym pyle, który się pojawiał w naszych spotkaniach, o mannie, po prostu, no w ogóle cudach, niewidach, niezwykłych rzeczach. I w tej perspektywy możemy być często tacy ustawieni w takiej fałszywej perspektywie, to znaczy takiego biorcy, na któregoś, na którego w pewnym momencie to uzdrowienie spadnie. Natomiast to kazanie z zeszłego tygodnia raczej dotyczyło innej postawy, a mianowicie takiej, że to jest obietnica dla mnie, to mi się należy, ja mogę to przyjąć i tym się nakarmić bez względu na to, czy mam wokół siebie głoszone na ten temat słowo, czy uczestniczę w spotkaniach chrześcijańskich, czy przybył mąż Boży, czy pojawiło się Boże przebudzenie, które w danym momencie zainterweniowało. Gdzie jedno i drugie, wszystko jest z Boga, tak? Zresztą tak słowo mówi, że wszystko jest z Boga. Ale ja chciałem podkreślić ten aspekt. Ty i Bóg i Jego słowo. I chociażby nikogo nie było, chociażby była bezludna wyspa, Kościół by się rozpadł, zapadł pod ziemię, to jesteś ty, jest Boże Słowo i jest twoje prawo do tego, żeby wierzyć w uzdrowienie i je brać dla siebie i dla swojej rodziny. I dzisiaj, i dlatego był tytuł, jak być uzdrowionym przez Boga. To znaczy nie jak, gdzie się znaleźć, żeby Bóg mnie uzdrowił, nie tak. Nie kogo prosić o modlitwę, żeby mnie uzdrowił. Nie o tym, że jak jesteś chory, to musisz wezwać starszych zboru, chociaż powinieneś i ciągle za mało ludzi wzywa starszych zboru. Chciałbym, żeby po prostu starsi zboru mieli trochę więcej pracy i odwiedzali ludzi w domach, namaszczając ich oliwą i modląc się. To wszystko jest z Boga, ale ten aspekt, który my tutaj akcentujemy, to jest ten, że jesteś ty, Bóg i Jego Słowo, jest twoja wiara, sprawiedliwy z wiary żyć będzie i ty możesz te wszystkie rzeczy wziąć dla siebie i chodzić w tej rzeczywistości Bożego uzdrowienia. Wiecie, byłem teraz w ostatnią środę w Olsztynie też na grupie i omawialiśmy to całe słowo. I jedna siostra, jedna dziewczyna powiedziała tak, powiedziała, mi to jest ciekawe, mówi, bo ja po prostu chodzę na te spotkania już drugi czy trzeci rok, ona się niedawno nawróciła, i mówi, ciągle właśnie mówiliście o tym uzdrowieniu, że Bóg uzdrowi, Bóg czyni cuda, i mówi, i mi coś nie pasowało. Ja mówię, co ci nie pasowało? Mówi, bo ja ciągle jestem zdrowa i ciągle dziękuję Bogu za to, że On działa w moim życiu i dla mnie ważniejsze jest to, żeby trzymać się chodzenia w zdrowiu, niż spodziewać się interwencji, kiedy już jestem chora. I to ma dużo do czynienia z tym słowem. Ty powinieneś w tym świecie, który wysyła te informacje, że jest różnie. Wczoraj słyszałem, że 150 tysięcy ludzi w Małopolsce zachorowało na grypę w tym roku. Prawie 10% mieszkańców Małopolski. To jest szok. I te informacje docierają do nas i one kształtują nasze myślenie i wyobrażenie. I potem leci ci z nosa i mówisz sobie, no tak, no takie czasy. Zanieczyszczenie powietrza, no i grypa, i niedogrzane, i to tamto, siamto, i taki okres. I to jest po prostu coś bezsensownego, ponieważ nie to dla nas Bóg przewidział. Bóg przewidział dla nas lepsze rzeczy niż kierowanie się w naszym życiu tym wszystkim, co obserwujemy dookoła, tak? Mówiłem też o takich wyjątkowych sytuacjach, o których słowo też mówi, bo niektórzy mówią, no ale to zaraz, to jak, to wszyscy mają być zdrowi, przecież Biblia mówi, że nawet Tymoteusz chorował i Paweł do niego pisał, żeby samej wody nie pił surowej, tylko żeby ją odkażał winem, bo ma problemy z żołądkiem i mu się tam pierwotniaki rozmnażają, więc niech po prostu pije wino, więc zobaczcie, nawet uczeń Pawła chorował i Paweł sobie pisze, że coś tam nie domagał i że wzrok tracił i coś tam, wiesz, okej. Okay. Jest różnie. Tak? Sam chorowałem i nie zawsze byłem uzdrowiony, tak jak sobie to wyobrażałem. Ale to, o czym to my tutaj mówimy, to nie mówimy o takim rzeczywistym odniesieniu się do tego, co mamy, bo my nie negujemy rzeczywistości, więc nie musimy też się specjalnie jej potwierdzać. Ona jest taka, jaka jest. Ale mówimy o tym, żeby odnieść się do Bożej rzeczywistości i dążyć do celu, który jest przed nami. Bo cel, jaki Bóg przewidział dla nas, to nie jest to, żebyśmy żyli tak, jak żyją wszyscy, którzy żyją wokół nas. Ale Boży cel jest, żebyśmy byli Jego ludem, który czerpiąc z Jego obietnic, żyje przez wiarę i doświadcza lepszych rzeczy, niż doświadcza świat, który nas otacza. I wiesz, i to jest praca do odrobienia dla każdego z nas w takiej właściwej postawie do uzdrowienia, do nadprzyrodzonego Bożego działania, żeby je brać dla siebie, bez względu na to, w jakim miejscu jesteś dzisiaj. Czy miałeś okazję być na konferencji uzdrowieńczej, czy nie miałeś być? Czy byłeś wtedy, jak ten mąż Boży był i kogoś uzdrowił? Czy miałeś okazję gdzieś pojechać do kraju, w którym jest przebudzenie, czy nie? Żebyś trzymał się słowa i wiedział, co Bóg tutaj mówi dla ciebie. I to jest takie krótkie podsumowanie, chociaż może w sumie długie, całego słowa z zeszłego tygodnia. A dzisiaj chciałem kontynuować to i mówić drugą część, jak być uzdrowionym przez Boga. I chciałem pójść jeszcze głębiej dotknąć paru rzeczy. I słuchajcie, otwórzcie Ewangelię Mateusza, rozdział 15. Będziemy czytać fragment z Ewangelii Mateusza z 15 rozdziału i z Marka z 7. To jest ta sama historia o kobiecie, która przyszła do Jezusa. Przeczytam. Jezus wyszedł stamtąd i udał się w stronę Tyru i Sydonu. Wówczas pewna Kananejka przyszła z tamtych okolic i zaczęła go prosić: Panie, synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Mam córkę. Demon straszliwie ją dręczy. Lecz Jezus odpowiedział, nie odpowiedział jej ani słowem. Wtedy przyszli jego uczniowie, odeszli ją, przekonywali, bo wciąż woła za nami. A on odpowiedział: jestem posłany tylko do owiec, które zginęły z domu Izraela. Lecz kobieta podeszła, pokłoniła mu się i prosiła: Panie, pomóż mi. Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, odpowiedział, i rzucać szczeniętom. W innych tłumaczeniach psom. Tak, Panie, odparła kobieta, ale i szczenięta jadają okruchy, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus zwrócił się do niej: o kobieto, wielka jest twoja wiara, niech ci się stanie, jak chcesz. Od tej chwili jej córka wyzdrowiała. I od razu przeczytamy drugi fragment, który opisuje tą samą historię, z Ewangelii Marka. Tutaj kobieta jest nazwana Greczynką, rodem z Syrofenicji. Fenicja, Sydon, okej. Okay. Gdy była ona Greczynka, rodem z Syrofenicji, zaczęła go prosić, aby wypędził z jej córki demona. On zaś zwrócił się do niej: pozwól najpierw nasycić się dzieciom, bo niedobrze jest zabierać chleb dzieciom i rzucać szczeniętom. Pani odparła kobieta: i szczenięta jadają pod stołem okruchy, które spadają dzieciom. Wtedy jej odpowiedział: ze względu na te słowa idź, demon wyszedł z twojej córki. I gdy wróciła do domu, znalazła dziecko leżące na łóżku, demona zaś już nie było. I teraz wiecie, historia ta jest wielokrotnie przez nas czytana i często o niej myślimy w jednej kategorii. A mianowicie, jak czuła się ta kobieta, która usłyszała od Jezusa, że jej córka to jest pies albo szczenie. I te słowa, że on nie przyszedł do jakichś Greków, Syrofenicjan, Kananejczyków, ale przyszedł do owiec, które zginęły z domu Izraela. I później często cały ten fragment interpretujemy w ten sposób, że Jezus to chyba specjalnie tak zrobił, żeby ona się bardziej tymi łokciami pchała do tego uzdrowienia. Więc dał jej na początek takiego pstryczka w nos, żeby ona troszkę tak... I chciał sprawdzić jej wiarę. A ona powiedziała: nie, ja chcę tego uzdrowienia. I tak to interpretujemy. Czyli podchodzimy do tego słowa w kategoriach pewnego wydarzenia i zmagania emocjonalnego, które było w niej i było w Jezusie i w uczniach. I jest w nas, kiedy my to czytamy, jak Jezus może kogoś, czyjeś dziecko nazwać psem. I na tym całą interpretację budujemy. Natomiast ja bym chciał dzisiaj zbudować inną interpretację tych dwóch fragmentów. Po pierwsze, powiedzmy sobie to, że Jezus wszystko, co mówił, było prawdą. I nie był zainteresowany wkręcaniem Kananejki i motywowaniem jej negatywnie, manipulowaniem nią, żeby ona jeszcze bardziej się pchała. Tak do mnie ludzie czasami przychodzą i mówią: Marek, mam prośbę. To ja czasami tak staję i mówię: no nie wiem. Mówią: ale jeszcze nie usłyszałeś. Wiesz, ludzie przychodzą z różnymi rzeczami. Ci, którzy mnie znają, już wiedzą, że się naigrywam, że podpuszczam, tak? Że chcę sprawdzić, czy ktoś jest zdeterminowany, tak? Ale powiem wam, Pan Jezus taki nie był. On takich manewrów wobec nikogo nie stosował. Że to manipulacja jest formą kłamstwa, jest grzechem i to nie jest coś, co może kogoś zmotywować, tak? Świat tak siebie wzajemnie motywuje, oskarżając się, potępiając, podpuszczając. Więc pierwsza rzecz to jest to, że Jezus mówi prawdę. Co On mówi? On mówi, że On przyszedł do owiec, które zginęły z domu Izraela. Dlaczego on tak mówi? Dlaczego on tylko do nich przyszedł? Albo w pierwszej kolejności do nich, bo tutaj w tym drugim fragmencie czytaliśmy, że najpierw dzieci, tak? Dlaczego tak jest? Dlaczego Jezus nie spadł na ziemię i nie przyszedł od razu do wszystkich? I powiedział, wszyscy są równi przed Bogiem, proszę bardzo, kto chce uzdrowienie. Gdzie to jest prawda Słowa Bożego. Bóg postanowił objawić swoje zbawienie poprzez swój lud. I zawsze używał tej formy przymierza z ludem do tego, żeby jego królestwo się rozprzestrzeniało. Więc od samego początku stworzenia szukał ludzi, którzy będą jego ludźmi i którzy staną się jego świadectwem na ziemi. Dlatego wybrał Abrahama, zawarł z nim przymierze, powiedział, że go rozmnoży na całą ziemię. I zaraz po tym przymierze, jak tylko zawarł z nim, kiedy miał zamiar zrobić porządek z Sodomą, to się zawahał, Bóg się zawahał i powiedział, muszę wrócić do Abrahama i muszę mu powiedzieć, co zamierzam uczynić, bo on od momentu, kiedy jest w przymierzu ze mną, on jest moim współgospodarzem tutaj na ziemi. I przez niego ja objawię i przez jego ród objawię się ludziom. Więc wracam i mówię, co zamierzam uczynić z Sodomą. I później słowo mówi, że Bóg niczego nie czyni na ziemi, dopóki nie objawi tego swoim sługom i prorokom. Więc wiecie, i później Bóg wyprowadza przez Abrahama, Izaaka, Jakuba swój naród wybrany i mówi do nich, że przez światło, które będzie nad nimi, cała ziemia będzie oświetlona prawami, sprawiedliwością, Torą. Później są zapowiedzi o Jezusie, który miał stać się światłem dla pogan. Ale Bóg działał przez swój lud. I teraz wiecie, w tym momencie, kiedy oni upadali, odchodzili, grzeszyli, Izrael, mówię, przed czasem przyjścia Jezusa, w tym okresie Bóg zawsze składa swoje obietnice i mówi, powrócę, odkupię, wybawię, przyciągnę. I mówi, i zawrę z nimi nowe przymierze. I na ich sercach wypiszę moje prawa. I uleczę ich. Za chwilę będziemy o tym czytać. Więc kiedy Jezus posyła Mesjasza, który jest królem Żydów i który jest obiecany prorokiem, którego zapowiadał Mojżesz, mówiąc, że proroka takiego jak ja wzbudzi wam Pan i Jego będziecie słuchać we wszystkim. Jezus, kiedy przychodzi na ziemię, to nie przychodzi jako po prostu Jezus, syn Marii w Zakopanem, tak? Nie przychodzi po prostu jako nowy Prometeusz do całej ludzkości, który zabiera Bogom światło i daje ludzkości. On przychodzi w pewnym historycznym kontekście, przychodzi do swojego ludu, żeby go zgodnie z obietnicami, które są w całej Biblii opisane, odkupić. Jest jednym człowiekiem na ziemi, synem człowieczym, o nim słowo mówi, nad którym spoczywa moc Ducha Świętego i stara się wypełnić wszystko, do czego ojciec go powołuje. A ojciec mu powiedział, nie pojedziesz na Kretę, nie pojedziesz do Aten, nie pojedziesz do Rzymu, nie pojedziesz do Egiptu, na chwilę tylko, jako dziecko, ale już zapomniałeś, jak tam było. Tylko ja cię posyłam do owiec, które zginęły z domu Izraela. I przez to się wszystko dokona. Wiecie, Jezus jest temu posłuszny. Do kogo on idzie? On idzie do swojego ludu. Do ludu, który ma odkupić, z którym Bóg chce zawrzeć nowe przymierze. Bo nowe przymierze jest przede wszystkim dla Żydów, potem dla Greków, a potem dla nas wszystkich. Ten porządek w Biblii się nie zmienił. On taki cały czas jest zachowany. Więc teraz widzicie, kiedy my czytamy ten fragment, to po pierwsze, Jezus mówi prawdę. I co on tutaj mówi? Wracając do tematu uzdrowienia. On mówi tak, niedobrze jest zabierać chleb dzieciom. Które co? Które siedzą przy stole. Więc co on nam tutaj mówi? On mówi, że owce Izraela, jego lud, to są ci, którzy siedzą przy stole i karmią się uzdrowieniem. Czy twoje dziecko ma prawo zasiadać przy twoim stole? Jeszcze, Zuza. Tak? Jest oczywistym, że to, co ty jesz, jedzą twoje dzieci. I teraz Bóg maluje tutaj taki obraz, że uzdrowienie jest chlebem dla jego ludu. I wiecie, i to było ze względu na przymierze, które Bóg zawarł z Abrahamem, Izaakiem, Jakubem i Izraelem, kiedy wyprowadził go całego jako naród z Egiptu. Teraz my, słuchajcie, żeby teraz pójść dalej, do nas dojść, tak? Gdzie my się znajdujemy? Kim my jesteśmy nazwani w Biblii? Jak nas Biblia nazywa? Jesteśmy dziećmi, tak? Dziećmi Bożymi. Jesteśmy tak nazwani? Tak. Czy jesteśmy w przymierzu przez wiarę z Bogiem? Tym nowym przymierzu, tak? Czy przez wiarę jesteśmy dziećmi Abrahama? Tak. Więc my, słuchajcie, weszliśmy na drogę przymierza i my dzisiaj jako Boże dzieci, nie tak jak Syrofenicjanka, ale tak jak kiedyś Izrael, my dzisiaj zasiadamy przy stole, na którym leży uzdrowienie. I my mamy prawo jeść chleb z tego stołu. Więc my dzisiaj już nie jesteśmy tymi, którzy żebrzą o okruchy, które leżą pod stołem i liczą na to, że skapnie. Chociaż to, co skapnie, zgodnie z tymi fragmentami, które czytaliśmy, wystarczy do całkowitego uzdrowienia. Ale my jesteśmy w lepszym miejscu. My nie musimy prosić, żeby coś spadło. Wiecie, my mamy psa od ponad roku już i my przyjęliśmy żelazną zasadę, że my go nie karmimy wtedy, kiedy myjemy. I myślałem, że to coś zmieni. Ale powiem wam, ja nie mogę, muszę wzrok odwracać, jak patrzę po prostu na niego, jak on siedzi przy stole. Nagle całe mu, wszystkie mięśnie jego pyska mu miękną. Oczy ma najsłodsze, jakich nigdy nie ma w życiu. I myjemy i on tak wodzi oczami za naszymi rękami, które wkładają różne pożywienie. Serce mi krwawi, ja się odwracam od niego, żeby nie patrzeć. Więc ona znała, ta syrofenicjanka, ta Greczynka, tą prawdę. I ona powiedziała, nie odejdę, moja córka musi być uzdrowiona. Ona jest dla mnie ważna, to jest moja miłość, to jest moje dziecko. Nie odpuszczę. Tak, to jest chleb dla dzieci, ale nawet szczenięta, to co spadnie. Ale słuchajcie, kiedy my mówimy o nas, to my już nie mówimy o Barym, który po prostu się łasi do stołu Pana. I musi teraz po prostu robić myki. I mówić, no prawdę, słuchaj, mi zależy, no zobacz, mi zależy, zobacz, jak mi zależy, no. Nie należy mi się, ale mi zależy, więc przez to moje, że mi zależy, może sprawić, że też mi się będzie jakoś tam należało, chociaż okruszyna. Widzicie, to nie jest królewskie. To nie jest to, co jest dla nas przeznaczone. Jesteśmy dziećmi przymierza i zasiadamy przy stole, który jest dla nas zastawiony i w tym przymierzu mamy prawo jeść to uzdrowienie. I uzdrowienie jest chlebem dla dzieci. Jest normalnym chlebem dla dzieci. Jezus powiedział, kto będzie spożywał moje ciało, pił moją krew, ten będzie miał w sobie życie. Więc my po prostu siedząc przy stole, mieliśmy przez dwie ostatnie niedziele wieczerze, dzisiaj nie mamy wyjątkowo, ale już za tydzień znowu będziemy siedzieć, będziemy łamać chleb, będziemy go przyjmować. To wszystko, co jest obietnicą przymierza dla nas, jest dla nas do spożywania ze stołu. Wiecie, więc my musimy zmienić całe nasze nastawienie. Odejść od miejsca, Boże, kiedy Ty mnie uzdrowisz? Ja tak tyle lat to czekam. Ja bym tak bardzo chciał. Może coś się zmieni, jak pojadę na wiatraki w tym roku na obóz. A może coś, a może pójdę do szkoły biblijnej. A może moja wiara wzrośnie. Zachęcam Cię, żebyś zaczął jak syn i córka siedzieć przy stole i jak nawet sam jesz zwykły swój chleb w domu, żebyś go błogosławił i wypowiadał Boże obietnice nad sobą i przyjmował swoje uzdrowienie. Bo to jest to, co Bóg dla nas przygotował i to jest rzeczywistość słowa. Ja teraz nie mówię o ręcach, które leczą, o falach uzdrowienia, o wielu innych rzeczach, które są prawdziwe i które są bardzo ciekawe, ale mówię o tym, że Ciebie Bóg kocha, dał Ci Ducha Świętego i w Twoim sercu jest głos Ducha Świętego, który cały czas składa świadectwo, że jesteś Bożym dzieckiem i masz prawo siedzieć przy tym stole i masz prawo jeść wszystko, co jest na tym stole. I wiesz, jeżeli jest zdrowy, normalny dom, to dzieci nie siedzą wylęknione, licząc na to, że ktoś im przełoży z pół miska na ich talerz. Nasze dzieci są zdrowe. Wczoraj siedliśmy sobie do gry. W Superfarmę gramy. Córka zrobiła sobie kanapki z salami. Syn miał kanapki z frankfurterkami. Żona miała miseczkę z orzeszkami i rodzynkami. Więc ja jako syn... Od wszystkich kradłem. Bo to jest mój dom i to jest mój stół. I to po prostu, to jest w ten sposób, jest pewna wolność, tak? Ja to wielokrotnie przez lata opowiadałem, że kiedy twoje dziecko przychodzi do domu ze szkoły, to on nie przychodzi z maślanymi oczami. Tato, chociaż pół szklanki mleczka, można. Można zajrzeć do lodówki. Daj klucz od lodówki. Gdzie schować klucz od lodówki? Od razu widzimy, że obraz domu jest po prostu patologiczny, jest nieprawdziwy. Dlatego wiecie, chleb jest dla dzieci, uzdrowienie jest chlebem dla dzieci, masz prawo siedzieć przy tym stole i masz prawo jeść wszystko, co na tym stole jest, bo zostałeś zaproszony do tego stołu i masz legalne prawo przy tym stole siedzieć. I to jest temat uzdrowienia. Okej? Okay? Więc chleb, który na stole jest uzdrowieniem i wszystko, co z tego stołu spadnie, też jest uzdrowieniem. A co on powiedział kobiecie? On powiedział, wielka jest twoja wiara. I tak naprawdę on nazwał to, to jej oczekiwanie wiarą. Więc o ile bardziej wiarą będzie można nazwać nasze odważne siedzenie przy tym stole i konsumowanie z niego. To jest to, co Bóg dla nas przewidział. Jesteśmy Jego ludem. Nie jesteśmy Syrofenicjanką, nie jesteśmy Greczynką. Nie musimy Boga błagać o specjalną łaskę, ponieważ łaska jest nam dana w Jezusie. Dla wszystkich. Okay? Natomiast w tym drugim fragmencie są jeszcze ciekawe rzeczy. Jedna ciekawa rzecz powiedziana, oprócz tych, które tam były powiedziane. To jest powiedziane, że on jej powiedział ze względu na te słowa, które ona powiedziała o tych okruchach, które spadają. Idź, demon wyszedł z twojej córki. Więc wiesz, jest teraz tak samo będzie z twoim uzdrowieniem. Jeżeli ty weźmiesz te słowa i one będą w twoich ustach, to ze względu na twoje słowa, które są jego słowem, będziesz czerpał z tego stołu. To jest ta historia, którą też czytaliśmy tydzień temu o kobiecie cierpiącej na krwotok, która dotknęła się Jezusa. Jezus powiedział, twoja wiara cię uzdrowiła. A co ona robiła? Ona mówiła, powtarzała sobie, że jeżeli tylko się go dotknę, to będę uzdrowiona. Więc Słowo Boże mieszkało w jej ustach. Ona wiedziała, kogo ona dotyka i ona cały czas to wyznawała. I przychodząc, dotknęła go i doświadczyła uzdrowienia. I Jezus to samo mówi tutaj do tej Greczynki, Syrofenicjanki. Mówi do niej ze względu na te słowa, które powiedziałaś. Bo w słowach jest wiara. Wiara jest ze słuchania słowa. List do Rzymian 10:17. Więc jeżeli masz Jego słowo, masz wiarę, jesteś w tej rzeczywistości. Powiedz, siedzę przy stole. Powiedz, na stole jest chleb. Ten chleb jest moim uzdrowieniem. Ten chleb to słowo. Ten chleb to Jezus. Mam z Bogiem przymierze. Mam prawo siedzieć przy tym stole. Uzdrowienie jest dla mnie. Jem, cieszę się, przyjmuję. Amen. Okay? Dobrze. Kolejny fragment. Teraz wrócimy do tego, bo Jezus powiedział, że to mój lud, tak? Dla mojego ludu jest uzdrowienie, nie dla innych. Więc teraz zobaczmy, jak to wyglądało w tym Starym Przybierzu. Księga Wyjścia, druga Mojżeszowa. W końcu przybyli do Mara, 15:23. Lecz tam nie mogli pić wody, ponieważ była gorzka. Właśnie dlatego miejscu temu nadano nazwę Mara. Wówczas lud zaczął szemrać przeciwko Mojżeszowi. Co będziemy pić? Narzekali. Mojżesz udał się z tym do Pana, a Pan skierował jego uwagę na pewne drzewo. Gdy Mojżesz rzucił je do wody, woda stała się słodka. Tam Bóg nadał ludowi ustawy i prawa, tam też go doświadczał. Powiedział, jeżeli pilnie będziesz słuchał głosu Pana Boga Twego, czynił to, co prawe w jego oczach, zważał na jego przykazania i strzegł wszystkich jego ustaw, to żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę ciebie, ponieważ ja, Pan, jestem twoim lekarzem. No wiesz, w Biblii jest wiele imion Bożych, to są imię przymierza. Kiedy Bóg zawiera przymierze swoim ludem, to objawia się mu, kim jest. I tutaj mamy jedno z tych imion, Jahwe Rafa, Pan, twój uzdrowiciel. Bóg siebie tak nazywa i mówi, do swojego ludu to mówi, tak? On nie mówi, że ja jestem lekarzem. Ja, Pan, lekarz. Jak się nazywa ten grecki lekarz? Z mitologii ten... Achilles? Nie Achilles. Dobrze, nieważne. Hipokrates? Nie wiem. Bardzo ciekawe jest, że tak samo jak jest wąż zawieszony na drzewie... Skulap? Dobrze, nieważne, okej. Okay. Więc no, wracamy do Biblii. Więc Bóg przychodzi i nie mówi, że ja jestem lekarzem. Jak Bóg mówi? Bóg mówi, ja jestem twoim lekarzem. Bo on jest lekarzem przez to, że jest w przymierzu ze swoim ludem. I mówi, kiedy moje słowa, mój głos, kiedy będziesz słuchał mojego głosu, moich ustaw, będziesz żył w przymierzu, nie będziesz miał przymierza, to ja jestem twoim lekarzem. Przenosimy to na nasz czas, jest dokładnie to samo. My jesteśmy w przymierzu z Bogiem przez Jezusa Chrystusa, przez baranka niewinnego. Czy on jest naszym lekarzem? Amen. Teraz wiecie, to jest ciekawe, w tej ilustracji całej jest powiedziane to o drzewie, tak? Że on zobaczył pewne drzewo, Pan skierował jego uwagę na pewne drzewo. To jest ciekawe, bo tak samo w tej sytuacji, kiedy oni byli kąsani przez jadowite węże, to Bóg kazał Mojżeszowi tego miedzianego węża zrobić i też go powiesić na drzewie. Gdzie my dzisiaj, którzy żyjemy w Nowym Przymierzu, my już wiemy, co to za drzewo jest, na którym zostały złożone, do którego przywarły wszystkie choroby i wszelki grzech. Więc kiedy teraz to drzewo, tam, o którym Mojżesz może jeszcze nie kojarzył, o jakie drzewo chodzi, ale Pan zwrócił na jego uwagę, zostało zamrużone w tej wodzie, to ono jakby przyciągnęło wszelki grzech i wszelką zarazę z tej wody. I ta woda stała się datna do picia. My dzisiaj jesteśmy w przymierzu, mamy dostęp do uzdrowienia poprzez to, że Jezus zabrał na krzyż wszelki grzech i wszelką chorobę. I On jest naszym lekarzem. I my dzisiaj zasiadamy przy stole. Kolejny fragment. Bóg mówi do swojego ludu. Tak, bo to było w czasie na pustyni, kiedy wychodzili, wyjścia 15, a teraz jest mowa o tym, co było wcześniej. Psalm 105 mówi tak, pobił wszystkich pierworodnych w ich kraju, pierwociny wszystkich ich siły. Chodzi o Egipcjan. A swój lud wyprowadził ze złotem i srebrem i nie było chorych wśród ich plemion. Gdzie my czasami mówimy tak, o, stare przymierze, słabsze, pewne problemy, tak, my mamy lepsze. Okej, to teraz słuchajcie. Jeżeli w słabszym przymierzu, czy wcześniejszym przymierzu, czy jakkolwiek je nazwiemy, tak, czy cielesnym przymierzu, czy przymierzu na podstawie przykazań, czy jakkolwiek byśmy to nazwali, nastąpiła taka sytuacja, że Bóg, kiedy po prostu pierworodnych karał w Egipcie, to lud w tym czasie wyszedł i nie było ani jednego chorego pośród nich, to jeżeli tak rzeczy miały się w tym słabszym przymierzu, to jak powinny się dziać w mocniejszym, które nie jest na podstawie przykazań, ale jest na podstawie daru łaski. A tu jest powiedziane, że nie było chorych wśród ich plemion. I słuchaj, ja już słyszę te myśli, które się odzywają i które brzmią tak. Ale pastorze, to już w naszym kościele nie będzie wolno chorować? Słuchaj, to powiem ci tak. Te myśli są prosto od szatana. Żebyś nie zwracał uwagę na to, co Bóg teraz mówi. Bo Kościół jest miejscem dla wszystkich. Kościół jest różnokolorowy. Są przystojni i pokraczni. Mający dykcję i nie mający dykcji. Ci, co słuchają kazań i ci, którzy w czasie kazań gadają w ostatnim rzędzie. Kościół jest dla każdego. Kościół jest wielokolorowy. Więc ta myśl po prostu, to teraz co, nie będzie można chorować w kościele, ona jest po prostu kompletnie bez sensu. To nie o to chodzi. Patrzmy na to, co się działo. Zwróćmy nasze słowa na Jego słowo, bo jest powiedziane, że On posłał swoje słowo, żeby ich wyleczyć. Więc jeżeli w tym słabym przymierzu nie było chorych pośród ich, w tych wszystkich plemionach, to patrzmy na to i zastanówmy się, na ile my mamy świadomość tego, że jesteśmy Bożym ludem. Dodam jeszcze taką uwagę, zrobię jeszcze a propos tych przymierzy wcześniejszych i późniejszych. Wiecie, dlaczego my mamy też czasami problem, żeby z taką odwagą stać i przyjmować to, co Bóg ma dla nas? Bo my nie mamy tożsamości tego, że my jesteśmy Jego ludem. A tej tożsamości często nie mamy, dlatego że komuś odbieramy tą tożsamość. Powiem wam, gdybyśmy my może tak często nie gadali i nie myśleli źle o Żydach i byśmy wierzyli, że to są po prostu, że to jest Boży biznes, a nie nasz i nam wara od tego biznesu, od tego planu zbawienia i byśmy uznawali, że oni są ludem, to może też byśmy na podstawie słowa i dzieła Jezusa sami siebie uważali po prostu jako Jego lud i mocniej czerpali z tego stołu przymierza, ten chleb uzdrowienia. Ale wiesz, jeżeli my podważamy czyjeś prawa do czegoś, kogoś sądzimy, to później jesteśmy pierwszymi, którzy sami siebie sądzą i nawet nie wiemy, jak to następuje. Wiesz, to wszystko jest względne, no bo kto to jest Boże dziecko, kto to jest Boży lud, a kto do Boga należy, a kto do Niego nie należy. W końcu ty lądujesz w tej zupie pod tytułem, czy mi się to należy, czy nie należy, czy ja jestem Bożym ludem, czy nie jestem Bożym ludem. Zobaczcie, jaki Jezus ma konfrontację z Żydami w Nowym Testamencie, kiedy oni przychodzą i oni mówią, a ty kim jesteś, że mówisz, że tam Abrahama widziałeś po prostu. My jesteśmy ludem Abrahama. No ma ich tożsamość. Ja powiem tak, my powinniśmy mieć co najmniej taką tożsamość, bo to jest słaba tożsamość, ona jest religijna, ona jest oparta na moim, bo ja wiem, bo ja tu należę, jestem Polak, katolik, ja tu należę. To jest słaba tożsamość. Ale powiem wam, gdybyśmy my chociaż taką mieli, jestem Bożym dzieckiem. Halo, jestem Bożym dzieckiem. Należę do Boga, narodziłem się, siedzę przy stole, mam prawo do tego. O czym wy mówicie? Nie wiem, to jest delikatna sprawa, bo można wejść na drogę arogancji. Ale może można wejść na drogę Bożej obietnicy, bo to bardzo blisko siebie leży. Jak to mówią, fałszywa moneta od prawdziwej jest bardzo blisko, wiesz, leży i ciężko je pomylić, trudno, łatwo je pomylić. Ja pamiętam, jak my się narodziliśmy na nowo z Izą i my przyjeżdżaliśmy do Izy domu. I pamiętam po prostu dzisiaj z perspektywy, wiesz, 30 lat, to wiele naszych rozmów, to można powiedzieć, taka młodzieńcza arogancja była. Mama coś nam mówiła o chorobach. My będziemy się modlić, my się tu modlimy, my wierzymy, nas Bóg nie dotyka, kto jest chory, my pójdziemy. Ja też się tak patrzyła na nas. Boże, dzieci. Ja powiem, teściową próbowałem, świętej pamięci już teściową, próbowałem dociskać do muru i mówić, no mamo, no ale co, czy to nie lepiej takie chrześcijaństwo, czy to nie lepiej? Ona mówi, no lepiej, bo Iza jak się nawróciła, to ona lepsza dziewczyna jest. Chwytała się tego, bo nie mogła już znieść tego naszego gadania o uzdrowieniach, o pomyślności. Kiedyś nam załatwiła od znajomych jakieś stare takie fotele i mówi, może sobie je weźmiecie do domu. One były z takiej pianki tłoczonej, wylewane, później jakieś robione w materace za komuny. Ktoś tam kombinował, chciał mieć w takim zachodnim stylu fotele. By taka samoróbka przy zakładach tworzyw sztucznych. Dostaliśmy takie fotele, chyba z 5 foteli od znajomych. Ona nam je dała i tak patrzała na nas, jak my to pakujemy, naszego malucha. I tak mówi, dzieci, jak wy będziecie żyli, mówi. Studia skończyliście, nawet leśniczówki nie macie, a studia leśne, i ty jesteś tym pastorem, a ty za co ty robisz, ty pracy nie masz, no, ty mu pomagasz przy tym kościele. Dzieci, co wy będziecie się ubierać? Byliśmy tacy wkurzeni, jak my to słyszeliśmy. Mało! Nas Bóg błogosławi. My jesteśmy Jego dziećmi. Jesteśmy już tam drugi czy trzeci rok małżeństwem, niczego nam nie brakowało i to będzie tak szło w górę cały czas. Oj, daj wam Boże, co z wami będzie ty? Mieszkania w tej Warszawie nie macie. Co wy macie za dom? I teraz to oczywiście było bardzo blisko leżało siebie. Arogancja, wiara, wiesz, dzisiaj z perspektywy czasu może nawet więcej arogancji. Ale powiem wam, teraz, dzisiaj, w moim wieku i w tym XXI wieku, w którym żyjemy, ja w niektórych sytuacjach życzył sobie takiej właśnie postawy. Żebym ją nadal zachowywał. Że patrzę na otaczającą rzeczywistość i mówię, halo, ja jestem częścią jego plemienia. To jest moje plemię, Królestwo Boże, ja tu jestem. I jeżeli komuś coś Bóg obiecuje, to obiecuje swojemu ludowi. A ja jestem częścią tego ludu. Więc dlaczego ja nie mam po prostu odważnie, twardo na tym stać? I mam się przejmować kryzysem, stanem giełdy, PKB, sytuacją polityczną i zdrowotną, i zapyleniem, i zagrypieniem. Czemu ja mam żyć w tych samych obsesjach, w których żyje cały świat? Nie chodzi o to, żeby negować, że tego nie ma. To jest wszystko, ale ja mogę przez wiarę żyć jako część jego plemienia i mogę żyć inaczej. Amen? Kolejny fragment. Księga Wyjścia 8. Pan zatem polecił Mojżeszowi, wczesnym rankiem ustaw się tak, abyś spotkał Faraona, gdy będzie wychodził nad wodę. Powiesz mu wówczas, znowu cofamy się jeszcze wcześniej, bo byliśmy na pustyni, później byliśmy w momencie wyjścia, w Paschę, tak? A teraz jesteśmy przed Paschą, jak są plagi. Pan zatem polecił Mojżeszowi, wczesnym rankiem ustaw się tak, abyś spotkał Faraona, gdy będzie wychodził nad wodę. Powiedz mu wówczas, tak mówi Pan, wypuść mój lud, aby mi służył. Powiedzmy wszyscy razem, mój lud. Bo jeśli odmówisz wypuszczenia mojego ludu, to ja niezwłocznie ześlę chmary much na ciebie i na twoje sługi, i na twój lud, i na twoje pałace. Chmary much wypełnią domy Egipcjan. Pełna będzie ich ziemia, na której mieszkają. W tym dniu jednak wyróżnię ziemię Goszen, w której przebywa mój lud, powiedzmy mój lud. Tam nie będzie chmary much po to, abyś poznał, że ja, Pan, jestem obecny w granicach tej ziemi. Dokonam więc rozróżnienia pomiędzy ludem moim i twoim. Jutro nastąpi ten znak. To widzicie? Jak Bóg działa? Bóg działa przez przymierze pośród swojego ludu. Daje swojemu ludowi obietnicę. I teraz mówi, że przez tę obietnicę i przez jego działanie on wyróżni ten lud i pokaże, że on jest pośród tego ludu. I słuchajcie, i to nastąpiło. Oni mieszkali w jakimś kawałku ziemi, wszędzie były muchy, a tam nie było i ta część ziemi była oddzielona od wszystkich plag, które nękały cały Izrael. Egipt. Dzięki. A Bóg mówi, dokonam więc rozróżnienia między ludem moim i nie moim. Wiecie, i nam się czasami rzeczy mieszają. Powiem jeszcze jedną rzecz, którą mówiłem w Olsztynie. W słowie jest powiedziane w Ewangelii, jest powiedziane, Jezus mówi, idźcie na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, tak, kto uwierzy, nie uwierzy, znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzą, ja będę moje słowo potwierdzał znakami i cudami. Jest powiedziane, że oni poszli, głosili Ewangelię, a Bóg wszędzie potwierdzał swoje słowo znakami i cudami, które towarzyszyły temu głoszeniu słowa. I wiecie, i teraz my tak często widzimy, że ludzie, którzy są na progu swojej wiary, są uzdrawiani. I to nie są ludzie, którzy są częścią Bożego ludu. Są ludzie, którzy dopiero się nawracają, albo najpierw są też, mamy całe mnóstwo świadectw, coraz częściej to widzimy, że Bóg uzdrawia ludzi, zanim oni oddadzą swoje życie Jezusowi. I my myślimy, no, to jest różnie z tym uzdrowieniem. Ale ci powiem, to są dwie trochę inne rzeczywistości. My możemy czerpać z nich, z obu. Ta druga rzeczywistość, o której teraz wam mówię, o tych cudach i znakach, które towarzyszą głoszeniu słowa, ona jest na potwierdzenie mocy Ewangelii. I wtedy po prostu jest głoszona Ewangelia z mocą i wtedy następują znaki i cuda. Widzimy to u każdego ewangelisty z krwi i kości. Reinhard Bonnke, teraz jest ten jego następca. Kolenda, tak się nazywa. Amerykanin. Benny Hinn, wszyscy po prostu, którzy, Oral Roberts i tak dalej, wszyscy, którzy po prostu w ten sposób, wszędzie to widzimy, głoszą słowo i widzimy znaki i cuda. Czy my możemy z tego korzystać? Tak. Bo wy teraz tutaj siedzicie, słyszycie słowo Boże na temat uzdrowienia i kiedy słuchacie, to Bóg to słowo chce potwierdzić znakami i cudami. Wy też możecie z tego skorzystać. Amen. Bo gdzie jest głoszona Ewangelia, tam się objawia Jego moc. Ale jest pewna różnica. Jest pewna różnica, mianowicie taka, że my już dzisiaj jesteśmy częścią Jego ludu. My już zasiadamy przy tym stole. My już wierzymy w Ewangelię. My już nie potrzebujemy potwierdzenia. My dzisiaj potrzebujemy, jako posłuszne dzieci, zająć się czymś innym trochę. Nie szukaniem potwierdzenia. No, zobaczymy, czy tego pastora Bóg powołał. Albo zobaczymy, czy to jest biblijny kościół, czy nie biblijny. Ja tam cudów w tym kościele to nie widziałem. Nie, nie. Dla nas, którzy jesteśmy Jego ludem, Jego częścią, jest o wiele częściej przewidziana inna procedura. Oczywiście ja nie wykluczam rzeczy. Ja mówię, że to dzieje się dla tych i dla tych. Ale dla nas jest inna procedura. Mianowicie taka, którą Jezus powiedział. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które wychodzi z ust Bożych. I ty siedzisz przy stole przymierza i to jest twoja odpowiedzialność, żeby ten chleb wcinać. Bo będziesz chudy. I nie urośniesz. Tak jak to się mówi dzieciom przy stole. Jedz coś, ty taki chudy. Dobra? Więc to są po prostu pewne dwie trochę inne rzeczywistości. Nie wiem, czy wy je dostrzegacie. W ogóle może się zatrzymam na chwilę. Są jakieś pytania? Iza chyba ma pytanie, tak patrzy na mnie. Nie? Dzisiaj wyjątkowo nie. Szkoda, jak Iza nie ma pytania, to już nikt nie będzie miał pewnie. Widzicie tą różnicę? Dostrzegacie ją, tak? To są po prostu inne formy Bożego działania. Tak? Więc my jesteśmy dzisiaj Jego ludem i Bóg chce dokonać tego rozróżnienia między swoim ludem i nieludem, którzy nie są Jego ludem. Jak to się dokonuje? Przez to, że my zaczniemy jeść chleb. Będziemy przyjmować go. On nas zaprasza. Możemy go przyjmować. A my siedzimy często pod stołem i czekamy, że na nas coś skapnie. O, dzisiaj było dobre nabo. Trzęsło się na stole, słuchaj, leciało ze stołu. Dwa winogrona złapałem. Tak balety były, że stół cały podskakiwał. Nie, jesteśmy dziećmi przymierza, siedzimy przy stole i po co wyciągniesz rękę, to trafi do twoich ust. Amen? Nie możesz tam siedzieć i po prostu strącać z tego stołu. Ciągle chleb. Chleb i chleb. Okej, dobra. Co Bóg mówi do swojego ludu? Cały czas jesteśmy, zobaczcie, nic nie ma z tak zwanego Nowego Testamentu. Izajasz 57. Oto co mówię. Torujcie. Przyszykujcie drogę, usuńcie przeszkody z drogi mojego ludu. To jest 57:14 i później do 18. Tak połączyłem to, żebyście widzieli, że to jest Bóg mówi do swojego ludu. Widziałem jego drogi, lecz uleczę go i poprowadzę. Znowu będę źródłem pociechy dla niego i jego żałobowników. Dam im na usta słowa. Pokój dalekim i bliskim, mówi Pan. Oraz ja go uleczę. Bóg w całej historii to już jest Izajasz, to już jest historia z wysiedleniem z Izraela, to już jest czas początku niewoli, tak? Bóg składa swoje obietnice. On dalej pozostaje w tej samej obietnicy. On jest tym, który chce leczyć swój lud. I to jest to słabsze niby przymierze. Amen. I co będzie na ich ustach? Będzie pociecha. On pocieszy wszystkich zasmuconych, pocieszy jego żałobników przez to, że go uleczy, poprowadzi i da im słowa na ich usta. Pokój. Pokój dalekim i bliskim. To jesteśmy my. Pokój dalekim i bliskim. Kto miał Wigilię w tym roku? Siedział przy stole wigilijnym. Jak było? Świece się palą, białe koszule. Taki wieczór inny niż wszystkie troszkę taki. Jakby trochę mniej przeklinają. Nawet w domu pastora. Wiesz, wszystko jakoś takie... Moja mama mówi, Marek, bądź jakieś kolędy. I taka, wiesz, ta magia. Ja wszyscy siedzimy. Magia Bożego Narodzenia siedzimy. Wiesz, to jest coś, co Bóg dla nas ma na co dzień. Mówi, że On włoży w nasze usta słowa pokój dalekim i bliskim. To jest dla nas. My siedzimy przy tym stole i mówimy, nie boję się. Niczego się nie boję. Jestem Jego dzieckiem. Mam pokój. Chociażby cała ziemia się trzęsła. Chociażby figi nie zakwitły. Chociażby całe bydło padło, tak jak mówi prorok. Chociażby się cała ziemia zachwiała, to pokój. Gdzie Żydzi śpiewają taką piosenkę Ham Izrael Ham. I w kółko to śpiewają, bardzo lubią to. Na wszystkich świętach to śpiewają i tańczą. To jest Izrael żyje. bardzo prosta piosenka. Izrael żyje. Żyje Izrael. I oni się tańczą to. Izrael żyje. Wiesz, i to jest po prostu coś, co Bóg ma dla nas, żebyśmy w ten sposób żyli. Pokój dalekim i bliskim, pokój tym, którzy tu są i dalej niech się ten pokój rozejdzie, bo On mi towarzyszy. I jakie jeszcze słowa włoży w ich usta? Ja go uleczę. Amen? Pan mnie uleczy, Pan mnie uleczy, Pan mnie uleczy, Pan mnie uleczy. Należy do Pana, Pan mnie uleczy. Ja przyjmuję ten chleb, ja to biorę. Niech Bóg czyni swoje cuda nade mną. Wchodzę w wiarę, wchodzę w rzeczywistość, siedzę przy stole, Pan mnie uleczy. Amen. Dobrze. Zbliżamy się do końca. Tu powtórzyłem fragment z kazania sprzed tygodnia. To jest ten, który nie rozłącza odkupienia od grzechów, od odkupienia od chorób. Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz On zraniony jest za grzechy nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Teraz zobaczcie, co się działo, przechodzimy do Nowego Przymierza, do czasu Nowego Przymierza, kiedy Jezus przyszedł do Izraela. Co tam się działo? Mateusza 4,24. Wieść o Nim rozeszła się po całej Syrii. Nie wiem, co to była cała Syria w tamtym czasie. Być może trochę inne granice niż dzisiaj. Ale jest powiedziane, że wieść się rozeszła po całej Syrii i przynieśli do Niego wszystkich cierpiących na różne choroby i słabości, opętanych i lunatyków i sparaliżowanych, a On ich uzdrowił. Dlatego On mógł powiedzieć, ja jestem chleba, to nie Mojżesz, bo on mógł powiedzieć, to nie Mojżesz dał wam mannę. Ja jestem chlebem, który z nieba stopił. To jest szok. Syria, cały kraj się dowiaduje, jest powiedziane, że wszystkich tam cierpiących na różne choroby, słabości, opętanych, lunatyków i sparaliżowanych, wszystkich ich biorą, przynoszą do Niego, a On ich uzdrawia. Skala. Jakby nie jeden biznesmen powiedział, skala czyni różnicę. Mateusza 12, 15b. Wiedząc o tym, Jezus usunął się stamtąd. Właściwie to jest cały, nie B, tu jest błąd. Poprawić. Nie B, cały. Wiedząc o tym, Jezus usunął się stamtąd, a szło za Nim wielu i uzdrowił ich wszystkich. Jezus usunął się, wielu za Nim poszło, a On ich wszystkich uzdrowił. I Mateusza 8,16. Z nastaniem wieczora przyprowadzono Mu wielu opętanych, a On słowem wypędzał złe duchy i wszystkich chorych uzdrowił. Wiecie, ja myślę, że nie na darmo tego rodzaju słowa znajdujemy w Biblii. Wszyscy, wielu się dowiedziało, wszyscy, którzy byli chorzy, po prostu. Wiecie, po co to jest napisane? Żeby nam po prostu trochę mózgi przewietrzyć. Żebyśmy my po prostu się skonfrontowali z tą rzeczywistością i po prostu... I przestali takie rzeczy opowiadać, że a może to mnie nie dotyczy, a czy ja będę mógł dalej chodzić do tego kościoła, jak będę chory? O, Ktoś kaszle, ktoś smarka, nie godzi się wierzącemu, wiesz, takie... To jest po prostu z piekła wszystko. Spójrzmy na to z innej strony. Bóg przez całe wieki uzdrawiał, Izrael uzdrawiał. Zobaczcie, jakie fajne choroby różne tu są. Różne choroby, różne słabości, opętania, lunatycy. Ja w ogóle, powiem, nie wiedziałem o lunatykach, no. Pierwszy raz dzisiaj rano, jak się przygotowywałem, to mówię, lunatycy, to jest ciekawe, nie myślałem nigdy o lunatykach. Lunatyków, sparaliżowanych, wszystkie choroby, autystyków, nerwicowców, z różnymi syndromami urodzonych, genetycznie poturbowanych. To dla Boga nie ma żadnej kwestii. Amen. 1 Piotra 2,24. To, co w Izajaszu było, Piotr zapisuje w części Nowego Przymierza. I mówi tak, on grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarwszy grzechom dla sprawiedliwości żyli, jego rany uleczyły nas. Amen. I to jest, wiecie, to jest to, co po prostu powinno mieszkać nad nami. To jest stół, przy którym możemy siedzieć. Amen. Jesteśmy uzdrowieni. Jego sińce uleczyły nas, mnie uleczyły. Amen. Powstańmy wszyscy razem. Aleluja. Pokój dalekim, bliskim. Ja go uleczę. Takie słowa niech mieszkają w naszych ustach. Amen. Też powiem jeszcze może to, co mówiłem tydzień temu. Powtórzę to. Niektórzy mogą powiedzieć, no ale uzdrowienie, no czy ono mnie dotyczy? Ja jestem zdrowy, ja potrzebuję w innych dziedzinach. Powiem tak. Nieważne, słuchaj. Nieważne, o jakiej dziedzinie zbawienia my mówimy. Ty musisz gdzieś zacząć. Musisz zacząć uważać się za część Bożego ludu, uważać się za tego, który siedzi przy stole i czerpie z tego stołu. Czy to dotyczy pomyślności, czy uzdrowienia relacji, czy uzdrowienia ciała, czy wypędzenia demonów, czy wyjścia spod jakiegoś potępienia, to wszystko jest dla ciebie. To jest dar od Boga tobie dany. Amen. Jak wytniesz uzdrowienie i powiesz, nie, to takie mało ważne. Wiesz, za chwilę następne rzeczy będziesz wycinał. Kiedyś mi ktoś powiedział, a dlaczego wy się modlicie o pogodę? Jeden się modli o deszcz, a rolnik może, modli się o piękną pogodę latem, a rolnik może się modli i kogo Bóg wysłucha. Wiesz. Ja zawsze mówiłem, Bóg wysłucha tego, który wierzy. Po prostu nie kombinuj, nie bądź filozofem po prostu. Dobijaj się do po prostu i siedź przy tym stole odważnie. Amen. Okej. Okay. Ojcze, dziękujemy Ci, że Ty masz dla nas swoje błogosławieństwo, swoje uzdrowienia. Swoje znaki i cuda, uzdrowienia, Panie, i Ty przychodzisz do nas, Ojcze. I dziękuję Ci, że uzdrowienie jest chlebem dla Twoich dzieci, dla ludzi, którzy są z Tobą w przymierzu, Panie. Dziękuję Ci, Panie, że możemy być odważni i możemy odważnie poczyniać sobie przy tym stole. Panie, dziękujemy Ci, że Ty powiedziałeś, że każdym słowem będziemy żyć, które wychodzi z Twoich ust. Ojcze, proszę Cię, Ojcze, żebyśmy te słowa mieli na naszych ustach, Ojcze. Słowa prawdy, słowa o rzeczywistości, Twoje słowa, słowa o uzdrowieniu. Ojcze, ja modlę się, Ojcze, żeby Twoje uzdrowienie manifestowało się pośród Twojego ludu. Tak jak pośród Twojego ludu manifestowało się w ziemi Goszem. Ojcze, modlę się, żebyś potwierdzał słowo, które głoszę znakami i cudami. Ale bardziej jeszcze modlę się o to, żeby Twój lud czerpał ze Twojego stołu. Żeby wiedział, że to jest jego, że to mu się należy. Że to jest dla niego, że to nie jest dla kogoś. Że wcale w życiu nie musi być różnie. Ale możemy stać na fundamencie, którym jest nieporuszony. Na kamieniu węgielnym. Na tym, który został postawiony na Syjonie, na Jezusie, który jest Mesjaszem. Ojcze, dziękuję za Twoją moc, Twoje uzdrowienie, Twoje znaki i cuda. I Panie, my błogosławimy też Twój lud, który dzisiaj tutaj nie jest zebrany z nami, którzy może ze względu na chorobę pozostali w domu, którzy ze względu na dolegliwości zmagają się czymś. My, Panie, wypowiadamy słowa Twojego uzdrowienia, pocieszycienia i mówimy uzdrowienie dalekim i bliskim. Bliskim i dalekim dla każdego. I Panie, my spodziewamy się, że Ty stąpisz w swojej mocy i uczynisz różnicę między swoim i nieswoim ludem, Ojcze. Dziękuję Ci, Panie, że Ty się objawisz w ten sposób i zobaczymy różnicę. Ojcze, dziękuję Ci, że możemy stać na Twoim słowie i spodziewać się Twojego działania, spodziewać się Twojej mocy, spodziewać się Twojego uzdrowienia. Halleluja. Dzięki Ci, Jezu. Dzięki Ci. Jak byłem w szkole biblijnej, opowiadano nam historię ze szkoły uzdrowienia, którą prowadził Kenneth Hagin, nieżyjący już dzisiaj, w latach 80. Takie seminarium o uzdrowieniu. Studenci byli zapraszani co roku w czasie studiów w szkole biblijnej na te wykłady. Jeden student, który tam był, kilku właściwie mi to opowiedział, którzy studiowały w tej szkole biblijnej. Przyszedł i Kenneth Hagin zaczął opowiadać historię o kobiecie cierpiącej na krwotok. Przez 40 minut. O tym, że cierpiała, że chorowała 12 lat. Później chodziła i mówiła, jeśli się go tylko dotknę. Później się tam przepchała, dotknęła się i moc wyszła z Jezusa. Jezus się pytał, kto się mnie dotknął. No i mówią wszyscy, i całą historię rozwijał. I to był pierwszy wykład. Później ten człowiek przyszedł na drugi wykład szkoły uzdrowienia i patrzy, on opowiada tą samą historię. Pomyślał sobie, no ma dużo wykładów, to już mu się pomyliło i po prostu opowiada tą samą historię drugi raz, myśli, że to inna klasa jest, nie? Dobra. Przychodzi trzeci raz znowu. I to nie wiem, ile to trwało, czy parę miesięcy, czy pół roku, ale po prostu to trwało kilka, czy kilkanaście lekcji. I ten człowiek, który siedział, mówi... 40 godzin, tak, o uzdrowieniu. I ten człowiek, który mówi, przyszedł i mówi, słuchał ciągle tego samego i mówi, na którejś po prostu lekcji nagle jakby coś mu pstryknęło w głowie. I mówi, wow, mogę być zdrowy. Bo wiesz, bo nie chodzi o to, żeby po prostu Bóg wie co zrozumieć, pojąć, czy sobie poukładać w głowie, tylko żeby chleb dotarł do serca, żeby słowo zmieniło umysł, żeby powstała wiara i nadzieja. Amen? Dlatego sobie zachęcam cię, jeżeli po prostu, jeżeli jesteś zdrowy, to bądź zdrowy. Ciesz się, zwyciężaj w innych dziedzinach. Jeżeli zmagasz się tutaj, naprawdę bierz Boże obietnice. Weź książkę, byle jaką o Bożym uzdrowieniu. Jak nie masz konkordancji, wypisz sobie te wersety, które są o tym, że Bóg uzdrawia i Boże obietnice. Wypisz je sobie, czytaj sobie przed snem. Zakombinuj sobie to, jak ci się podoba i jaką formę lubisz. Ja kiedyś sobie nagrałem nawet kasetę z tymi wersetami i je sobie w kółko słuchałem. Zrób jak chcesz. Ale niech nic cię nie oddzieli od chleba, który z nieba zstępuje. Niech nic cię nie oddzieli od Jezusa, który jest manną, który jest uzdrowieniem, bo pośród Jego ludu, Jego wolą jest, żeby nikt nie chorował i żeby On był lekarzem tego ludu. Amen.